Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jedynego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Bogacze, zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Chyba każdy z nas w pierwszej chwili odruchowo myśli o pieniądzach, o bogactwie tego świata. Ale wbrew pozorom każdy z nas tu obecnych jest takim bogaczem. I naprawdę to bogactwo nie jest czymś złym. Nie ma powodu się wstydzić. To bogactwo jest wyrazem wyjątkowego błogosławieństwa Boga. Trzeba tylko je zrozumieć i nauczyć się z niego właściwie korzystać, aby nie zbuciało, aby nie zardzewiało. Elam i Nadab nie przyszli do namiotu spotkania. O spotkania z Bogiem jest Mojżesz. Oni mieli swoje sprawy, codzienne obowiązki. Zostali w obozie. Ale Bóg się uparł. Otrzymali tego samego ducha. Po co? Był im potrzebny. Mojżesz już nie radzi sobie z tym wielkim tłumem. Wyznaczył 70 pomocników, którzy mieli razem z Mojżeszem prowadzić Izraela, rozwiązywać jego problemy, sprawy. By temu podołać, potrzebowali tego ducha. Ducha mądrości, męstwa, rady, rozwagi. Tego samego, mocą którego prowadził ich Mojżesz. Nie tylko dla siebie, też dla innych. Po wiekach pewien człowiek prowadzi banalne, proste, ciężkie życie cieśli. Ale pewnego dnia przychodzi do proroka, prosi o chrzest. Wychodzi z wody, otrzymuje tego samego ducha. I nagle wszystko się zmienia. W końcu pokonuje całą potęgę piekła i otwiera na nowo niebo mocą tego samego ducha. Pewna grupa mężczyzn zawiodła swojego najlepszego przyjaciela. Słabi, przestraszeni, zagubieni, bezradni. Zamknęli się za drzwiami w wieczerniku. Nagle szum wiatru, języki jakby z ognia, na każdym z nich spoczął jeden. I wszystko się zmienia. Ci słabi, zagubieni nagle wychodzą na ulicę. Zupełnie inni ludzie. Pierwsza mowa Piotra, 3000 ludzi. Ich życie przewróciło się do góry nogami. Oni jak ich mistrz. Zmieniają świat. Każdy z nas otrzymał tego samego ducha. I go potrzebujemy. To trochę młodym tłumaczę, trochę jak z komputerem. Wiecie, nieważne jaki ten komputer będzie nowoczesny. Jakie będzie miał genialne podzespoły. Jaki będzie drogi. Jeżeli zabraknie tego jednego, tego niewidzialnego napięcia, prądu, które przez to wszystko przepływa, to kupa złomu, nic nie działa. One są dobre, właściwe, tylko że nie działają. Każdy z nas. Nieważne jak inteligentny, mądry, wykształcony, nawet pełen dobrych chęci. Jakie te podzespoły w nas są. Potrzebujemy jeszcze tego jednego, tego napięcia z nieba. Łaski Ducha Świętego. Mocy tego, który prowadził Mojżesza, który wstąpił na Jezusa, na apostołów, mocą którego ci, którzy nawet nie chodzą z Jezusem, ale Jego mocą wyrzucają złe duchy. Od tego zależy jakość mojego życia. Pewna kobieta, Syrofenicjanka, idzie za Jezusem i zaczyna wołać, by uwolnił jej córkę od złego ducha. Jezus początkowo ją ignoruje, w końcu obraca się i mówi dla wielu brutalne słowa. Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Ale jeżeli zrozumiemy ich sens, to okazuje się, że to chyba dla nas jedne z najpiękniejszych słów Ewangelii. Bo Jezus mówił o mnie. Od momentu chrztu ja przestałem być Bożym stworzeniem. Stałem się Bożym dzieckiem. Jeżeli jest coś, co Wszechmocny Bóg ma mi do zaoferowania, aby nie tylko zdobyć zbawienie, ale jak najlepiej przejść przez tą pustynię świata do ziemi obiecanej, jak najlepiej przeżyć każdy dzień, każdą chwilę, to znajduje się na tym bogato zastawionym stole w Jego domu, kościele, przygotowanym dla Jego dzieci. Trzeba tylko docenić, zacząć z tego czerpać. I to my jesteśmy Jego dziedzicami, tymi bogaczami, którzy otrzymali to całe bogactwo. Trzeba sobie zadać pytanie, czy korzystam z niego, czy je pomnażam, czy też zakopałem i rdzewieję, butwieję. Chociażby proste modlitwa. Czym dla mnie jest modlitwa? Paciorek? Rytuał? Obrzęd? Na górze przemienienia Jezus, Syn Boży, po co on się modlił? A mimo to staje tam i modli się. W środku dnia apostołowie śpią. Po chwili pojawia się dwóch zmarłych przed wiekami proroków. Jezus podchodzi do nich, rozmawia. Apostołowie się budzą i są zagubieni. Nie wiedzą, co zrobić. Wymyślają jakieś głupoty, namioty chcą stawiać dla zmarłych. Po jakimś czasie bardzo podobna scena, tym razem w Ogrójcu. Jezus znowu się modli. Oni znowu śpią. Tym razem zbliża się jakieś trudne wydarzenie. Czas próby. Jezus staje, podchodzi. Czego chcecie? Kogo szukacie? Jestem. Apostołowie uciekli. Zobaczcie, tu i tu Jezus przygotowuje się, trwając na modlitwie, czerpiąc tą łaskę Ducha Świętego, z tego stołu łask. Apostołowie śpią. Tam na górze przemienienia zabrakło im mądrości, roztropności. W Ogrójcu zabrakło im siły woli, determinacji, odwagi. Ile razy zdarzyło się to w moim życiu? Zabrakło mi mądrości. Popełniłem błędy, za które może płacę do dzisiaj. Przegrałem ze swoją słabością, z trudnościami. A co było przedtem? Czy miałem czas, by wyczerpać z tego stołu łask? Czy przespałem ten czas? Czym dla mnie są sakramenty? Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela. Ty przychodzisz do mnie prosić o chrzest, przecież to ja potrzebuję chrztu od ciebie. Spokojnie. Musimy tak zrobić, żeby inni wiedzieli, co należy czynić. Spowiedź. Gabriel Amor, znany rzymski egzorcysta, napisał, że podobno w czasie rytuału egzorcyzmów zły duch potrafi wypomnieć kapłanowi wszystkie popełnione przez niego grzechy. Ale podobno nigdy się nie zdarzyło, aby zły duch wymienił grzech popełniony przez tego kapłana przed jego ostatnią spowiedzią. Zobaczcie, dla złego ducha, naszego oskarżyciela, fizycznie, materialnie ten grzech nie istnieje. Dlaczego? Bóg go usunął, zniszczył, spalił. Wystarczyło przyjeść i ja w tobie odpuszczam grzechy. Eucharystia. Źródło wszelkich łask Kościoła. Ostatnio słyszałem taki, nazwijmy to, wykład. Ktoś opowiadał o Korei. Zakończył to jednym zdaniem. W tej chwili Korea Północna to jest jakby jeden wielki obóz koncentracyjny. Najbardziej przerażające miejsce na świecie. W tej chwili może konkuruje z nim państwo islamskie. ale mają jeden wspólny mianownik. Na ich terytorium, jako na jedynym chyba państwie na świecie, nie odprawia się ani jednej Eucharystii. Nie ma kto ich odprawiać. Wiecie, ja też przez lata pracowałem zawodowo, robiąc w życiu różne rzeczy. Paliłem też w międzyczasie papierosy. Miałem takiego kolegę, przez to przechodził do mnie kilkadziesiąt razy. Janusz, od pierwszego nie palimy? Nie palimy. Przychodził pierwszy, Jurek wpadał w południe, pijemy kawę, rozmawiamy o niczym i to samo, ten sam schemat. Padło to pytanie, paliłeś, a ty? No i każdy wyciąga swoją paczkę. Kilkanaście razy. A pamiętam jak dzisiaj, ten dzień. Byłem w Poznaniu, na mieście coś załatwiałem. W kościele farnym jest kaplica wieczystej adoracji. Przychodząc, wstąpiłem, uklękłem. Tak patrzę tego Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i mówię, Panie Jezu, jeden dzień bez papierosa. Ja czułem, że jak nie rzucę tego nałogu, to nie zrobię kroku do przodu, ale nie potrafiłem. Pamiętam jak dziś, po prostu wyszedłem z tego kościoła i nie zapaliłem. Nie wiem dlaczego, po prostu nie zapaliłem. Następny dzień mówię, Panie Jezu, jak jeden dzień, to może tydzień. I tak już kilkadziesiąt lat, kilkanaście lat. W jednym momencie. Źródło łaski, Eucharystia. Jestem wolnym człowiekiem. Można mnożyć przykłady. Cierpienie. Patrzcie, ja jestem stworzony na obraz Pana Boga. Dlatego Bóg nie cierpi. Dlatego cierpienie dla mnie jest czymś nienaturalnym. Dlatego tam w Ogrójcu Jezus się broni przed cierpieniem. Odrzuca je. Ale zobaczcie, Bóg do dzisiaj, Jezus do dzisiaj mógłby uzdrawiać, wskrzeszać, wyrzucać złe duchy i co? Nic by się nie zmieniło. Dalej światem by rządził zły duch, a niebo byłoby zamknięte. A potem krzyż. To bezradność krzyża. Jezus nic nie może zrobić. Do nikogo nie podejdzie, na nikogo nie nałoży rąk. Niby wszystko przegrał. A używając naszego języka można powiedzieć, że tam zrobił najlepszy interes. Pokonał całe piekło i zdobył dla nas całe niebo. Tajemnica cierpienia. Odrzucam to cierpienie, nie chcę go, ale przyjąć je i oddać Panu Bogu za kogoś bliskiego. Zobaczcie, tu się pojawia ten problem naszego bogactwa, odpowiedzialność za, jak łatwo zamknąć się w kręgu własnych problemów, trudności, nawet własnego grzechu, słabości. Jak grzeszę, ja muszę najpierw z tego zła się wyzwolić, wtedy coś zrobię. Ale to tak do końca życia będziemy walczyć z słabością. Patrzcie, jak ktoś, wyobraźcie sobie, że ktoś żegna się ze swymi bliskimi na długo, na bardzo długo. W tym ostatnim momencie pożegnania chce by zrobić coś wyjątkowego. Coś, co głęboko zapadnie w pamięci tych, których zostawiamy. Jezus przed niebowstąpieniem żegna się z uczniami. Ani słowem o tym, żeby nie grzeszyli, żeby kochali się, żeby byli dobrzy. To zbyt oczywiste. Ale idźcie i głoście Ewangelia. Mówcie o mnie tym, którzy mnie nie znają. Zapraszajcie do tego stołu tych, którzy z niego nie mogą czerpać. To jest to bogactwo, które macie obracać, pomnażać je. Kiedy ostatni raz pomyślałem o tym, żeby pomodlić się za kogoś? Zaprosić. Jezus mówi, stoi u drzwi kołaczy, otworzysz to wejdę. Zapraszamy go do naszego życia. A kiedy ostatni raz zapraszaliśmy go do czyjegoś życia? Może męża, żony, może dziecka, może rodziny, może całego świata. Eucharystia. Kiedy ostatni raz tutaj przyszedłem i powiedziałem, Panie Jezu, ja tą godzinę poświęcam dla Ciebie. Przeżywam Twoją śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie. Przyjmuję Ciebie za. Może za moje dziecko, bo się pogubiło. A może za ten świat, który ogarnia szaleństwo. Zobaczcie, jak wiele miejsc, gdzie ludzie nie mogą, tak jak my, korzystać z tego bogactwa. To najlepiej widać w posłudze moich współbraci. Jednocześnie pamiętam do dzisiaj, jak Sebastian bardzo ciekawie podsumował swój roczny pobyt w takim kraju jak Sahara Zachodnia. Powiedział sobie tak, ten rok to właściwie było zero nawróceń, zero chrztów, zero ślubów, zero pogrzebów. Ja tym ludziom nawet nie mogłem mówić o Chrystusie. Niekiedy jak muezin wzywał z minaretu wiernych do modlitwy, stawałem w swojej celi, powtarzałem chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ale ten rok to było 365 Eucharystii. Jedyna Eucharysta na obszarze setek kilometrów kwadratowych pustyni, gdzie Bóg fizycznie stawał się obecny dla tych ludzi. Oni go bardzo potrzebują. Poczytajcie sobie o Saharze Zachodniej. Masowo mordowani przez swoich sąsiadów. Jak mówił Sebastian, żyją w takiej biedzie, że wiele rodzin utrzymuje się tylko i wyłącznie z prostytucji kobiet. Rozpaczliwie potrzebują Jezusa, tego źródła wolności, ale nie mogą z niego czerpać. Nie możemy mieć klasztorów na terenie Chin, ale mamy w Hongkongu i moi współbracia niekiedy jako turyści wyjeżdżają do Chin. Pamiętam historię jednego z nich. Wędrując tak przez Chiny, trafił w jednym mieście do jakiś stary, zapomniany kościół, zamknięty na kłódkę. Mówi, nie wiem dlaczego, jakiś taki dziwny, wewnętrzny impuls, żeby na jego schodach odprawić Eucharystię. I w trakcie zauważył, że obok stanęły dwie stare Chinki. Po tym, jak reagują, zachowują się, bardzo szybko zorientował się, że doskonale wiedzą, w czym uczestniczą. Po mszy podszedł do nich, zaczął rozmawiać. Okazało się, że kilkadziesiąt lat musiały czekać na kolejną Eucharystię swojego życia, obok której my tak często przechodzimy obojętnie. Inna nasza misja. Kamerun. Pamiętam, jak ojciec Marek opowiadał o jednej z naszych placówek. Założył ją ojciec Henryk Heinecke. Wiele lat tam żył, pracował. W końcu pewnego dnia został zamordowany na werandzie swojego domu. I co ciekawe, dla misji afrykańskich, które często pozostawione same sobie, szybko popadają w ruinę. Tamci ludzie akurat, mówi Marek, zaczęli dbać o tę misję. I lata, całe lata musieli czekać, aż przyjdzie ktoś następny, bo nie było kogo posłać. Mówi Marek, niekiedy przyjeżdżaliśmy obok, to ktoś z nas tam podjeżdżał, odprawiał mszę, ale nie było nas tylu. Doświadczyli mocy Eucharystii, a nie mogli z niej korzystać. Pamiętam, ojciec Posadzki napisał kiedyś, że gdy przyjeżdżają do niego ze wschody ludzie dręczeni jakimiś problemami duchowymi, złym duchem, często mówią to samo. Jak przekraczają Bóg, zaczynają się źle czuć. Czują się tak duchowo ściśnięci, niespokojni. Tłumaczę to w ciekawy sposób. Mówi, że tam na wschodzie przez lata zniszczono wszelkie kościoły, krzyże, kapliczki, takie materialne miejsca poświęcone Panu Bogu. My żyjemy w materialnym świecie. To, co z nim robię, ma wpływ na mojego ducha. W domu wieszam krzyż, święcę ten dom. To tak, jakbym składał oświadczenie woli przed całym niebem. Panie Boże, Tobie oddaję tą przestrzeń materialnego świata. Proszę Cię o Twoje błogosławieństwo. Chcę, byś tutaj był, byś chronił to miejsce. Ile miejsc takich w Polsce, krzyży, kaplicze, kościołów, gdy duch czuje się tutaj źle. To też nasze bogactwo. A jak wielu nie jest w takiej sytuacji jak my. Coraz częściej ludzie przychodzą do mnie i mówią, proszę ojca, co to będzie? Niech ojciec zobaczy. Pamiętam w zeszłym tygodniu przed kościołem w Opolu podchodzi młoda dziewczyna i mówi, proszę ojca, ja się po prostu boję. Co ja mam zrobić? Ja oglądam dziennik, ja widzę, co się dzieje w Europie, w Ukrainie, ja się po prostu boję. Ten świat ogarnia szaleństwo. A często w takiej sytuacji przywołuję taką scenę z Ewangelii. Jezus przybywa do kraju Genezareńczyków. Wyrzuca złe duchy. One go proszą, by mogły wejść w stado świń. On się zgadza. Wyobraźcie sobie tę scenę. Zbocze, stado świń tam się pasie od pokoleń. Prawdziwa sielanka. Nagle w jednym momencie ogarnia ich szaleństwo. Jak w amoku ruszają do przepaści. One widzą, że te przed nimi giną, toną, ale żadna się nie zatrzymała. Żadna nie skręciła, by się uratować. Wszystkie jak w amoku popełniają samobójstwo. Bóg nam pokazuje, że jeśli w jakąś wspólnotę, nieważne czy będzie rodzina, naród czy kontynent, wchodzi zły duch, ogarnia go szaleństwo i rozpoczyna ten swój bieg ku przepaści. Jedyne, co go może uratować, to ten, który wyrzucił tego złego ducha. Jezus Chrystus. A on mówi, stoi u drzwi kołacze. Otworzysz, to wejdę. Trzeba go zaprosić. Po to też dzisiaj jestem, jak co roku, prosić was za tych, którzy nie są w takiej sytuacji jak my. Przede wszystkim o tą modlitwę, ofiarowane cierpienie, sakrament, które otwierają Bogu drzwi do ich życia, do ich ziemi. A tylko On może coś zmienić. Korzystając z okazji, po tylu latach może warto też wam podziękować za to wszystko, co dla nas zrobiliście. Modląc się, ofiarowując w cierpieniu księdzu proboszczowi, za to, że w sumie całkiem bezinteresownie kolejny rok zaprasza nas do waszej wspólnoty. Oczywiście to dzieło ogłoszenia misji ma też ten swój wymiar przyziemny, materialny. Gdyby ktoś chciał wesprzeć dzieła mojego zgromadzenia głoszącego obecnie w Ewangelię w 74 krajach, będzie mógł po mszy świętej przed Kościołem za dowolną ofiarę nabyć ten wydawany przez nas kalendarz, z którego dochód przeznaczony jest na różne dzieła prowadzone przez moje zgromadzenia. Ja mam świadomość, że w waszych domach jest wiele kolorowych kalendarzy. Po coś kolejny? Może ty akurat go nie potrzebujesz, ale odwrotnie, to dzieło misji potrzebuje twojej pomocy. Na to też można spojrzeć tak bardzo duchowo. Zobaczcie, za każdą zapracowaną przez ciebie złotówką stoi jakby część twojego życia, czas, siły, które poświęciłeś, by je zdobyć. Jeżeli z taką intencją to oddajesz, to nie dajesz pieniędzy, ale dajesz na to dzieło od samego część siebie, część swojego życia. Kończąc już, naprawdę nie wiem, co się wydarzy jutro, za tydzień, za rok. Nie wie tego żaden człowiek. Nie jest to zapisane w żadnych gwiazdach. Nie przewidzą tego żadne horoskopy, żadne wróżki. Przyszłość jest otwartą księgą. Zależy tylko od dwóch rzeczy, dwóch czynników. Od człowieka i od Pana Boga. Ale bym ja podejmował właściwe decyzje, miał siłę do rozwiązywania problemów, potrzebuję Jego mocy, Jego trzeba zaprosić, otworzyć Mu drzwi. Ja porównuję niekiedy nasze życie do takiego olbrzymiego drzewa. Taki robaczek wędruje po tym drzewie i ciągle musi dokonywać wyborów, na którą gałąź skręcić, na którą wejść. Ciągle decyzje. Nasze życie to setki, może miliony takich wyborów, decyzji, ale to określona liczba, takie wielkie, olbrzymie drzewo. Bóg je widzi całe, w jednym momencie. Widzi wszystkie nasze możliwe wybory i ciągle nam podpowiada: nie wchodź na tą gałąź, ona jest sucha, złamie się. Wejdź na tą, tam czekają na ciebie owoce. Fatimie, Matka Boża prosi, żeby ofiarować Rosji jej serce, ale nie zrobiono tego. Po paru miesiącach wybucha rewolucja październikowa. Powstaje ten straszny system totalitarny. Ale nie musiało tak być. Gdyby Matka Boża nie mogła uratować Rosji, nie prosiłaby o ten akt, ale zaniedbano go. Nie wiem, jaka jest przyszłość moja, twojej rodziny, tego świata, tego kontynentu, ale wiem jedną, że zależy ode mnie i od Pana Boga, ale Jemu trzeba otworzyć drzwi, a dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I to my jesteśmy tymi, którzy mogą zrobić to najpełniej, najłatwiej.